Hejka.
Cześć.
Żyjemy.
Tak, to prawda.
Chociaż podobno niektórzy się zastanawiali, czy to prawda. Czy dalej istniejemy.
Ale istniejemy. Po prostu nas nie było.
Nie było nas, no ale teraz już jesteśmy.
Tak, także wszystko jasne.
Dzień dobry. Miło do was mówić, słuchacze, znowu. Po takiej przerwie.
Tak, bo nie słyszymy was.
No, bo chciałam powiedzieć miło was słyszeć, ale to by było głupie.
Istnieje taka forma, która pozwala słyszeć słuchaczy. Musielibyśmy zostać streamerami.
O mój Boże. Myślę, że to nie nastąpi w najbliższej przyszłości.
Też tak myślę. Nie jestem gotowy na streamy w basenie.
Ja nie jestem gotowa na żaden rodzaj streamów.
Tak, to prawda. To by mnie bardzo stresowało, jakby ktoś patrzył, jak gram.
No, albo robił inne rzeczy.
Tak.
Streamy z czytania. Może takie zróbmy.
Tak.
Super ciekawe.
No, w każdym razie wróciliśmy w naszej klasycznej formie.
Tak. Dzień dobry.
Także zaczynamy.
Dzień dobry słuchacze, z tej strony Marysia i Kamil.
Z podcastu Couple Moldon.
To my.
Już prawie zapomniałem.
Nie wiesz.
Jak ten
podcast? Jak się przywitać? Jak się nazywa nasz podcast?
Tak, jak on się nazywał?
No, to ale dobrze, że pamiętasz. Nazywa się tak jak wszystko, pod czym istniejemy w sieci, jako małżeństwo.
Tak, to prawda.
No.
No ale pamięć bywa zawodna. Na szczęście pamiętamy.
Czy chcesz powiedzieć słuchaczom, dlaczego nas nie było?
Możemy wspomnieć.
Tak.
Możemy wspomnieć. No oficjalnie to nam się przedłużył urlop.
Tak. Nieoficjalnie chodzimy do pracy od 2 miesięcy.
Tak, więc to tak nieprawda. Trochę z
Ale przedłużył nam się urlop od Instagrama.
Tak było.
Nie no, słuchacze, prawda jest taka, że już od jakiegoś czasu czuliśmy z Kamilem trochę zmęczenie materiałem i troszkę się wypaliliśmy. I troszkę nam się już nie chciało nic robić, ani nagrywać podcastu, ani robić zdjęć, ani prowadzić naszego Instagrama. Więc stwierdziliśmy, że krótka przerwa nam się przyda na ochłonięcie, na wyczyszczenie głowy, na zebranie nowych pomysłów. I wydaje nam się, że rzeczywiście nam się przydała, bo mamy mnóstwo nowych pomysłów i dużo nowej chęci do działania i do robienia rzeczy.
No, myślę, że takim najlepszym dowodem na to jest to, że jakby wracamy do robienia tego w momencie, w którym stwierdziliśmy, że już byśmy chcieli porobić trochę zdjęć na Instagrama,
tak.
Że już byśmy chcieli trochę pogadać. Mieliśmy taki meeting sobie zrobiliśmy w domu, gdzie sobie robiliśmy burzę mózgów na temat tego, o czym chcielibyśmy porozmawiać. W międzyczasie też każdy z nas konsumowało popkulturę, jak to mamy w zwyczaju, więc pojawiały się jakieś nowe rzeczy i człowiek też tak sobie myślał, że o tym bym poopowiadał, o tym bym napisał, więc jakby przyszedł taki moment, w którym chcieliśmy po prostu do tego wrócić.
Tak. Ja na przykład bardzo lubię robić zdjęcia i już od jakiegoś czasu nie lubiłam tego robić, traktowałam to trochę jako nieprzyjemny obowiązek, co chyba jest absurdalne, bo robimy to dla nas i dla radości, dla was też. A dzisiaj jak usiedliśmy do tego, żeby porobić kilka zdjęć, trochę na zapas, przygotować sobie jakieś posty, coś poplanować, to dało mi to mnóstwo radochy. I to jest fajne i chyba o to chodzi.
Tak, no w przeciwnym wypadku byśmy nie wracali.
To prawda. I trochę się stęskniliśmy za wami, a dużo się u was działo, więc myślę, że możemy przejść do stałego segmentu naszego podcastu, czyli naszego kącika popkultury.
Tak jest.
Ja mam rzeczy związane z tematem odcinka, więc może ja będę druga i oddam tobie teraz głos, żeby potem zrobić ładny segue, który już nie będzie taki ładny, bo powiedziałam, że zrobię ładny segue. i to nigdy nie działa. W każdym razie, zanim to nastąpi, napiję się wody.
No właśnie.
Pamiętajcie o piciu wody i mam nadzieję, że nikt jednak nie umarł z odwodnienia, kiedy nas nie było.
Bo dotarły do nas słuchy, że podobno masa osób umarła z odwodnienia w tym czasie.
Mamy nadzieję, że to było kłamstwo, Konradzie. Wiem, tak, że nas słuchasz.
Tak.
Dobrze, no to co u ciebie?
Ale moje też jest związane z tematem odcinka, trochę, tak jakby. Ty jest to naciągane.
No dobra, ale już postanowiłam, że ty mówisz pierwszy i już koniec.
Tak.
Już nie ma zmiany, zaklepane.
To jest... Ja bym chciał zacząć od opowiedzenia trochę o moich wrażeniach ze Starfielda. Mam zakolejkowaną masę rzeczy, o których chcę powiedzieć. W ogóle bym teraz wystrzelił wszystko z siebie, bo mam masę rzeczy, o których chcę mówić, ale stwierdziłem...
Ja mam tak samo.
Tak.
No, ja mam chyba na już do końca sezonu podcastu mam o czym mówić tak naprawdę.
No właśnie, ja tak jakby... Ja już wiem, że będę was w kolejnych odcinkach namawiał do zagrania w Fire Emblem albo w Pikmina, ale dobra, jakby... Zacznę od rzeczy takiej najświeższej, czyli takiej, że gram w Starfielda i podoba mi się ten Starfield, bo wydaje mi się, że to trzeba określić na początku, bo ludzie albo lubią tego Starfielda, albo go nie lubią. Nie ma nic po środku, chyba. Taka polaryzująca gra. Co chciałem powiedzieć, to, że na początku jak odpaliłem Starfielda, to trochę mnie nudził. Nudził mnie i no, trochę go odstawiłem po premierze, po czym jakiś czas później wróciłem i przestał mnie nudzić i zakochałem się w nim, tak jak zakochałem się w Falloutie 4, tak jak pokochałem Obliviona, trochę mniej Skyrima, ale mimo wszystko, mówiąc o tych produkcjach, to chyba nie będzie zdziwieniem, jak powiem, że Starfield to jest po prostu gra Bethesdy, typowa gra Bethesdy i wszystkie znamiona gier Bethesdy posiada. Wszystko co dobre w grach Bethesdy i wszystko co okropne w grach Bethesdy. To znaczy, ja ci opowiadałem o tym, jak grałem na początku, że byłem na planecie, w której były jakieś zwierzaczki, które oczywiście mnie wszystkie zaatakowały, więc było ich tam, nie wiem, z 10, może 15 i tak trupy po prostu tych zwierzaków. Ja wiem, że to jest okropna wizja na tej ziemi i jakiś kolejny zwierzak, którego ja załatwiłem, sprawił, że po prostu coś nie tak stało się z fizyką i one wszystkie eksplodowały. To znaczy poleciały. Każdy w swoją stronę.
Straszne.
No ja miałem wtedy takie, no to jest gra Bethesdy, jakby to jest typowe. Wszędzie są ekrany ładowania. Wszędzie, cały czas. Krótkie, ale cały czas. Po prostu cały czas. Lądujesz na planecie, ekran ładowania. Przechodzisz na planecie z jakiegoś jednego dystryktu do drugiego, ekran ładowania. Idziesz do jakiegoś biurowca, ekran ładowania. Tak? Wylatujesz w kosmos, ekran ładowania. Nie wiem, dokujesz do innego statku, ekran ładowania. Jest pełno ekranów ładowania, to jest znamienne dla Bethesdy. I jeśli jesteście w stanie zaakceptować to, że to jest gra Bethesdy i tam są te ekrany ładowania, to będziecie się dobrze bawić. Bo ja bym powiedział, że Starfield, wbrew powszechnej opinii, to w ogóle nie jest otwarty świat. Jakby to nie jest gra z otwartym światem. Moim zdaniem. To jest gra, w której ma się kilka naprawdę fajnie zrobionych lokacji. W tych lokacjach ma się różne postaci, różne frakcje. Można do tych frakcji dołączać i wykonywać dla nich questy. I te questy są pierwsza klasa. Uwielbiam po prostu niektóre questy, na które natrafiam. Jakiś sygnał SOS może doprowadzić mnie do questa, w którym jest jakiś niezidentyfikowany statek i okazuje się, że to jest jakaś grubsza intryga. I naprawdę zakochałem się w tym, co jest serwowane pod względem tej warstwy fabularnej, tej warstwy questowej. Jeśli jesteście w stanie przełknąć to, że to nie jest gra z otwartym światem, tylko po prostu RPG, w którym przenosimy się z miejsca na miejsce za pomocą szybkiej podróży, to będziecie się dobrze bawić. Jeśli oczekiwaliście od Starfielda, że to będzie jakaś wyjątkowa gra, która, nie wiem, przesunie granice i zmieni sposób postrzegania gier Bethesdy, to myślę, że się zawiedziecie. Ja nie miałem takich oczekiwań w stosunku do Starfielda, też nie jest tak, że specjalnie jakoś czekałem na niego. I teraz bawię się dobrze. Jakby, no nie wiem, to jest Todd Howard, który opowiadał o tym Starfieldzie w wielu różnych miejscach. I cokolwiek, co ten człowiek powiedział, ja wiedziałem, że to jest półprawda. Że on w 80% mówi prawdę odnośnie tego, co przedstawia, i w 20% powiedzmy naciąga to. Więc to wyszło tak, jak wyszło, i to było do przewidzenia, że to tak, że to tak będzie. Ja się bawię super.
No to dobrze.
I mam drugie życie w Starfieldzie.
Wiem, masz drugą żonę.
No, Marysia jest strasznie zazdrosna o to.
To jest kłamstwo. To jest prawda.
Jest strasznie zazdrosna o moją drugą żonę, Sarę.
No nie lubię Sary, no. Sara jest budką.
Trochę jest, to prawda, trochę jest. No. Jest trochę zarozumiała. Ale dobra. No, ja cię zachęcam, żebyś ty zagrała, możesz wtedy mieć męża, kowboja, sama. Także to tyle u mnie. Co u ciebie?
U mnie, a może raczej mogłabym powiedzieć u nas, ostatnio jest bardzo kulinarnie. Bo jak już wiecie po tytule tego odcinka, dzisiaj będziemy rozmawiać o jedzeniu i w popkulturze, i to nie bez powodu, ponieważ dużo jedzenia jest u nas dookoła ostatnio. Wróciła Magda Gessler z nowym sezonem, gramy w Overcooked, no i oglądamy wspaniały serial o gotowaniu, o prowadzeniu restauracji. Coś chciałaś powiedzieć, czy nie?
Tak, chciałem powiedzieć, że w Starfieldzie jest jedzenie. Zapomniałem o tym powiedzieć.
Dobrze.
Można tam gotować.
Dobrze, już.
Można sobie ugotować kanapkę z kosmity.
Wow. Super. Wracając.
Tak.
Oglądamy serial o prowadzeniu restauracji. Jest to serial The Bear, który obejrzycie na Disney+. I od razu wam powiem, żebyście obejrzeli ten serial, jeżeli go jeszcze nie oglądaliście. Chociaż miał on naprawdę dobry marketing i zebrał naprawdę dobre recenzje, więc myślę, że część z was przynajmniej już troszkę o tym serialu słyszała. Serial opowiada historię Carmiego, który przenosi się z restauracji z gwiazdką Michelin do rodzinnego Chicago, żeby poprowadzić restaurację, a właściwie bar z kanapkami, po śmierci samobójczej jego brata Michaela, który to prowadził wcześniej tę kanapkarnię. No i jak Carmi przybywa do Chicago, to się okazuje, że bar kanapkowy trochę podupada, zarówno finansowo, jak jest i tam bardzo chaotycznie, załoga jest niezgrana. No i jak możecie się domyślać, no to przez cały czas trwania serialu będziemy obserwowali zmagania jego o przywrócenie trochę tej restauracji do świetności, o dokonanie pewnych zmian i zarówno w myśleniu swoim, jak i w myśleniu ludzi, z którymi współpracuje. Nie będę wam zdradzać dużo fabuły, zresztą my dopiero kończymy pierwszy sezon, jeszcze drugi sezon przed nami, ale jesteśmy zachwyceni tym serialem.
Tak, absolutnie. Dlatego chcieliśmy już o nim opowiedzieć.
Tak.
I mi się bardzo podoba, jak ten serial jest nakręcony. Podobają mi się ujęcia z przygotowania przygotowywania jedzenia to jest super dla oka, naprawdę, aż czasami jestem głodny, jak oglądam.
Właśnie chciałam powiedzieć, że warstwa wizualna tego serialu jest absolutnie fenomenalna i to widać już od pierwszego odcinka, który jest nakręcony i zmontowany w taki sposób, że wszystko jest niesamowicie chaotyczne. I mimo tego, że to są pokazanie po prostu przygotowania do otwarcia restauracji, dzień jak co dzień dla każdego restauratora, to czujesz takie pewne napięcie i pewien niepokój i przepięknie jest to nakręcone. Myślę, że trudno trochę zaklasyfikować ten serial do jakiegoś gatunku, bo mamy tam elementy komediowe, jest prześmieszny odcinek z imprezą dla dzieciaków, kiedy robią jedzenie na imprezie dla dzieciaków, ale w dużej mierze jest tam raczej więcej dramatu, jest to może taka tragikomedia troszkę.
Ja bym powiedział, że jakaś obyczajówka.
Może obyczajówka. W każdym razie jest to też opowieść o tym, mam takie wrażenie, jak decyzja o samobójstwie wpływa na osoby, które są wokół ciebie i które są ci bliskie. Bo każda z postaci w jakiś sposób musi sobie poradzić z samobójstwem Michaela. Kami gdzieś tam chciałby usłyszeć od brata jakieś słowa akceptacji. Richie dalej tęskni, bo stracił swojego najlepszego przyjaciela. Siostra Michaela i Kamiego też się boryka ze stratą brata i ma też popadła przez to w jakieś problemy finansowe. Więc mam wrażenie, że ten serial trochę też o tym opowiada. I mimo, że Michaela nie ma w tym serialu, to on jest cały czas gdzieś tam obecny w tych historiach i w tych opowieściach.
No,
i bardzo... Bardzo przepięknie jest to też napisane i scenariuszowo, i te odcinki tak coś takiego zostawiają w człowieku i jest, ogląda się to fenomenalnie.
Tak, tak. Ja bym powiedział, że to, że osoby, które pracują w tej knajpie, tak bardzo oponują, żeby wprowadzać zmiany, no jest bardzo takie znamienne w kontekście tego, że utracili tego Michaela, który jakby restauracja jest trochę jego uosobieniem, tym, co z niego zostało, więc ciężko jest przyzwolić na te zmiany i to jest bardzo ładny motyw w tym serialu. Bardzo mi się podoba, że to jest takie bardzo niesztuczne, takie realistyczne, takie naturalne. To też jakby myślę, że odzwierciedlenie tego klimatu Chicago, pomimo, że gdzieś tam nigdy tam nie byłem, to też oglądając jakieś inne produkcje opowiadające o ludziach z Chicago czy w Chicago, to ma się takie poczucie, że tam jest taki ciężki klimat, taki temperamentny bardzo, ludzie są głośni, kłótliwi, taki ciężki klimat.
No samo Chicago jest pokazane jako miasto trochę zaniedbane, z takimi miejscami, które gdzieś tam są mocno osadzone w tej lokalnej społeczności i właśnie jednym z takich miejsc jest ten bar kanapkowy.
Tak.
No ale trzeba powiedzieć, że w tym wszystkim absolutnie błyszczy obsada i to, jak aktorzy grają w tym serialu, zwłaszcza Jeremy Allen White, który jest w głównej roli, ma niesamowitą charyzmę ekranową. Jak tylko się pojawia na ekranie, to chcesz go oglądać. Jest magnetyczny, charyzmatyczny, atrakcyjny. Jest to, niesamowite jest to dla mnie, jaką on przemianę przychodzi, jak tylko się wciela w swoją postać i uważam, że jest to aktor, który zdecydowanie zasługuje i na nagrodę, którą dostał za ten serial i na wszystkie pochwały, które teraz na niego spływają, bo jest to duże odkrycie, bo to nie jest znane nazwisko, to nie jest aktor, który grywał w wielu budżetowych produkcjach. Nie, to jest odkrycie i to jest przepiękne odkrycie, jest to wspaniale zagrane, ale nie tylko on, bo inni aktorzy również cudownie mu wtórują i ogląda się to naprawdę wyśmienicie.
Zgadzam się, absolutnie. Także polecamy The Bear.
Obejrzyjcie.
Absolutnie.
Naprawdę nie mogę się nachwalić tego serialu. I błyskotliwy scenariusz, przepięknie nakręcony, wspaniali aktorzy, cudowne.
I ja chcieliście oglądać kolejny odcinek.
Tak. Skończymy nagrywać i sobie obejrzymy.
Tak jest. No więc ten idealny segue to jest teraz. To jest twój moment.
O, już zepsułeś.
No to jest ten moment, to wcale
no,
tak nie
działa.
No ale
to już nie można powiedzieć, że idealny segue. Nie można tego zauważyć. On się powinien wydarzyć naturalnie. Nie umiemy prowadzić podcastu, przykro mi. W każdym razie będziemy dzisiaj rozmawiać o jedzeniu w popkulturze. O tym, jaką ono pełni rolę, co się je, dlaczego się je, kto je, bo wszyscy jedzą. I chciałam wam powiedzieć najpierw, słuchacze, że z jedzeniem w popkulturze to jest trochę, zwłaszcza w filmie i w serialu, to jest takie trochę triki, ponieważ dużo łatwiej jest pokazać picie, więc więcej aktorzy piją na planie niż jedzą, ponieważ mało kto wygląda dobrze, kiedy je. I jest to bardzo trudno pokazać, że się dobrze wygląda, jak się je. Ale też dlatego, że jedzenie, no, zachowanie dobrej konsystencji jedzenia, albo żeby dobrze wyglądało wokół kamery, no to też jest ciężko, często dosyć problematyczne.
Mhm.
Bo, no wiadomo, no jedzenie jak jest ciepłe, to wygląda dobrze, a potem nie wygląda dobrze, a smakuje jeszcze gorzej, a musisz zagrać, że smakuje dobrze. I często to jedzenie, które dostają aktorzy, w ogóle jest strasznie tekturowate, albo jest udawane, albo coś tam malowane i tak dalej.
Mhm.
Więc są często takie różne triki, które stosują aktorzy, żeby udawać, że się je na przykład.
Mhm.
I często to widać, często tego nie widać, to jest różnie. Ale rzeczywiście jedzenie w popkulturze się pojawia i no nie można tego nie zauważyć.
Tak jest.
I idealnym przykładem jest wspomniane The Bear, gdzie jedzenie jest jednym z bohaterów tego serialu. I ujęcia na te posiłki, które są przygotowywane przez aktorów, przez po prostu, są absolutnie fenomenalne.
Tak, tam są takie przybitki, to wygląda po prostu cudownie.
Tak. I cały czas tam się coś gotuje i wygląda to tak, że się chce jeść i ciężko jest oglądać ten serial bez jedzenia i zaraz będziemy przytyjemy znowu.
Tak. Ja się zastanawiam, kto no. Teraz, skoro rozmawiamy o jedzeniu, kto teraz na przykład je sobie paczkę Cheetosów. Bo tak sobie myślę, że to, o czym rozmawiamy, w ogóle strasznie zaostrza apetyt.
To prawda.
No.
Ślinianki pracują.
Tak.
Czy masz jakieś zdania, które ci się kojarzą z popkulturą?
No, myślę, że jest trochę takich dań, to na pewno. Wydaje mi się, że pizza jest takim, w ogóle pizza jest turbo popularnym daniem, jakby wydaje mi się, że wiele osób zapytanych o to, jakie jest ich ulubione danie, jakby bez słowa, bez zawahania powiedziałoby, że pizza.
Mhm.
No i tak sobie myślę, że to ma jakieś odzwierciedlenie w popkulturze, tak? Są żółwie ninja.
Pizza time!
Dokładnie.
Tak.
Ale też często pizza jest zamawiana w różnorakich sitcomach.
To prawda, to je się często, je się pizzę. Jak bohaterowie biorą jakiegoś take-outa w serialach, to zazwyczaj jest to albo chińszczyzna, albo właśnie pizza. Chińszczyzna, wiesz, w tych takich kartonowych
tak.
Boksach.
Tak, tak. No, we Friendsach jest bardzo często pizza. Przypomina mi się, jakby od razu jak myślę o pizzy, przypomina mi się scena z Breaking Bad, jak Walter wściekły rzucił pizzą na dach swojego domu.
Tak.
Więc pizza to jest takie danie, które bardzo, bardzo często się pojawia.
To prawda.
I myślę, że często też się pojawia gag z hawajską.
Możliwe.
Tak czuję.
A wy, słuchacze, jesteście team hawajska czy team pizza bez ananasa? Dajcie nam znać. W każdym razie tak, pizza rzeczywiście jest tym takim daniem. Mam wrażenie, że dużo też jest dużo, no bo my głównie patrzymy na popkulturę jednak przez pryzmat tej popkultury amerykańskiej. Przede wszystkim, więc no dużo jest takiej tej kuchni amerykańskiej, która się pojawia w popkulturze, jakieś mac and cheese właśnie, albo hamburgery. Hamburgery na przykład spełnią kluczową rolę w Pulp Fiction, jest cały wspaniały dialog w Pulp Fiction, który się tyczy ćwierćfunciaka z serem.
Bardzo tak, lubię. Tak. Hamburger to w ogóle też jest częste danie, które się pojawia. Nie wiem, czy pamiętasz, jak poznałem waszą matkę, był cały odcinek poświęcony najlepszemu hamburgerowi w Nowym Jorku.
Tak,
i tam, to prawda. I tam były takie sceny rzeczywiście, że postacie jadły te hamburgery z takim namaszczeniem. Tam w ogóle Jason Segel jadł hamburgera. I to był taki... To była taka euforia.
Tak.
No.
To prawda. Jak sobie teraz jeszcze myślałam o The Bear, no to jest taki serial, w którym też jest pięknie pokazane jedzenie. Jest to Hannibal. I to jedzenie wygląda absolutnie fenomenalnie. I mówię tutaj o serialu głównie, bo to, co przygotowuje tam Mads Mikkelsen i czym karmi swoich gości, to wygląda jak danie z tych top restauracji.
Tak, tak.
Tylko, że to jest ludzina.
Tak.
Znaczy podejrzewam, że na planie nie podawali ludziom ludziny.
Tak.
Ale, no ale jest to kanibal, tak? Ale rzeczywiście to jedzenie tam też odgrywa dużą rolę i pełni pewną rolę fabularną. I mimo tego, że wygląda pięknie, to jednak masz tak z tyłu głowy, że to są ludzie.
Tak.
Że trochę nie fajnie.
Tak. No w filmie było podobnie też Anthony Hopkins. W Hannibalu przede wszystkim.
Tak.
Gotował.
To prawda.
I to jak?
To prawda.
I to jak gotował?
Tak.
No, muszczki.
Ostatnio też obejrzałam Parks and Recreation.
Namówiłem cię.
Kamil mnie namówił i niczego nie żałuję. Wspaniały jest ten serial i myślę, że kiedyś wam też o nim jeszcze krótko opowiem. W kąciku popkulturowym, bo mam też swoje do dodania do tego, co mówił Kamil wcześniej. Ale tam jest dużo jedzenia i dużo bohaterowie rozmawiają o jedzeniu i dużo jedzą i dużo wydarzeń się dzieje przy jedzeniu.
Tak.
Przede wszystkim Leslie i Ron mają taką rzecz, która ich bardzo łączy, czyli jest to zamiłowanie do dań śniadaniowych i do gofrów.
Tak.
I często rzeczy, które się dzieją pomiędzy nimi, dzieją się właśnie przy śniadaniu albo przy posiłku, który jest śniadaniem, bo to nie musi być po prostu ta pora dnia.
Tak.
Ale też jest Ben, który jest absolutnie ześwirowany na punkcie calzone.
O Jezu, straszliwie.
I cały czas to jest gag, który się pojawia ciągnie się przez cały serial, odkąd tylko się Ben pojawił. Wspaniała postać swoją drogą. I o tym, że Ben uwielbia calzone.
Tak.
I w pewnym momencie calzone go zdradziło.
Tak, tak. No, ja na przykład lubię to, że tam się też pojawia taki stereotyp, który myślę, że to jakby pewnie nie tylko w Parks and Recreation, ale tam przede wszystkim to jest dobrze widoczne. Że taki ultimate manly man, męski mężczyzna, to je przede wszystkim mięso. I Ron jest absolutnie zakochany w mięsie i on jak dostaje jakąś potrawę, są ziemniaki, jest mięso i jest surówka, to surówkę każe odłożyć. To jest bardzo zabawne i bardzo mi się też podobało, jak w jednym odcinku musiał absolutnie zjeść banana i to była największa kara dla niego.
Tak.
I jeszcze jedno bym powiedział o parkach. Że tam też pojawia się taki wątek związany z jedzeniem, który nie jest zbyt przyjemny, który myślę, że w największym stopniu, patrząc na statystyki, pewnie dotyczy społeczeństwa amerykańskiego, ale jednak otyłość, tak? To jest serial, który w taki satyryczny sposób dotyka tego problemu. Pawnee jest rzekomo najgrubszym miastem w Stanach Zjednoczonych.
Tak.
I wielokrotnie tam się pojawia ten wątek właśnie dotyczący tego, że o, na przykład inni ludzie przyjeżdżają do Pauni, żeby zobaczyć, nie wiem, najgrubszych ludzi świata i tak dalej.
Tak, no, jest to ciekawe też z tego względu, że temat otyłości nie jest często poruszany w popkulturze. Jeżeli mówimy o jakichś zaburzeniach odżywiania, to często mówi się raczej o tych w tę drugą stronę i to jest problem, który jest często poruszany w serialach. Nawet niedawny Heartstopper, którego oglądaliśmy i którego czytaliśmy komiksy, z wielką przyjemnością porusza właśnie temat zaburzeń odżywiania i niejedzenia niż tak. Raczej w drugą stronę, więc rzeczywiście to jest ciekawe i fajne.
Tak.
Znaczy fajne. Fajne w takim sensie, że dobrze, że takie tematy są też poruszane.
Dokładnie. Tak, więc tych popkulturowych dań trochę jest. No, Garfield ma lasagne, Deadpool uwielbia chimichangi. Ja cały czas pamiętam, to jest jeden z cytatów w mojej głowie, który do mnie wraca, to jest Rigatoni alla Tony z rodziny Soprano, kiedy Pauli serwuje Tonemu Rigatoni. Zresztą oni często tam jedzą.
Tak. Ale Disney, jak się zastanowisz nad tym, też często mówi o jedzeniu. Mhm. Jest Królewna Śnieżka, która zjadła jabłko. Jest Zakochany Kundel i słynna scena Zakochanego Kundla jedzenia spaghetti. Przepiękna, urocza. Jest księżniczka Tiana, która się zajmuje pieczeniem babeczek. Więc no, rzeczywiście to jedzenie też się pojawia w bajkach.
To prawda.
Tak.
Jest Ratatouille chociażby, który jest w ogóle o gotowaniu.
Tak, to prawda. Mhm. Ja chciałam zrobić jeszcze mały kącik, zanim przejdziemy do dalszej części naszej rozmowy.
Tak.
To chciałam zrobić mały kącik na programy telewizyjne o gotowaniu.
W ogóle Polacy je strasznie kochają.
My zaliczamy się do tych Polaków.
No my jesteśmy Polakami, więc jakby...
Tak. Musicie wiedzieć, już wam to chyba mówiliśmy milion razy, ale jesteśmy olbrzymimi fanami Magdy Gessler i Kuchennych Rewolucji. Tak. I ostatnio się zaczął nowy sezon Kuchennych Rewolucji. Jesteśmy absolutnie przeszczęśliwi z tego powodu, bo mamy co robić w czwartki wieczorem.
To prawda. Jakby Magda Gessler i to, co się dzieje w odcinkach, to taki może mały disclaimer. Są tam rzeczy warte potępienia absolutnie, na przykład wchodzenie na kompetencje psychologów czy psychoterapeutów, albo w tym sezonie lekarzy, chociaż wierzę, że...
Magda chce odchudzać wszystkich w tym sezonie.
Tak, wierzę, że to jest bardziej z dobrej woli często, ale ogólnie rzecz biorąc, ja jestem fanem Magdy Gessler i tego programu.
Tak, ja też. Ale ja też poszłam o krok dalej i oglądam wszystkie programy kulinarne, jakie istnieją. Uwielbiam MasterChefa. Czasem oglądasz jednym okiem, jak ja oglądam. Potem jest też Magda Gessler.
Tak.
Ale bardzo rzadko. Ja bardzo lubię MasterChefa. I był też taki program, takie reality show o gotowaniu.
Tak.
Ugotowanie. Nie wiem, czy to pamiętasz.
Pamiętam.
Kiedyś, jak byliśmy na wsi, to oglądaliśmy TVN Style namiętnie.
I to tam było.
I często tam to leciało, czyli że się spotykają cztery osoby i sobie gotują nawzajem i wybierają zwycięzcę spośród ciebie.
No mam nawet znajomego, który w tym był.
Tak.
Tak. No, no ja nie jestem jakimś tam wielkim fanem programów o gotowaniu, konkursów. Ja jestem po prostu fanem Magdy Gessler.
Tak, to prawda.
I ogólnie rzecz biorąc, dram, które się pojawiają w Kuchennych Rewolucjach i ckliwych historii, które też się później zadziewają, jakoś tak cieplej mi jest na serduszku, jak tam się wszystko ładnie powiedzie.
Tak.
No. Wydaje mi się, że możemy przejść sobie już specyficznie do tego fragmentu popkultury, który tyczy się gier, bo tam jest też dość ciekawie, jak sobie pomówimy o jedzeniu. Tam gry jednak pozwalają na to jedzenie spojrzeć z zupełnie innych perspektyw.
gry pozwalają na to jedzenie spojrzeć z zupełnie innych perspektyw, ale gry też trochę wykorzystują jedzenie w innym celu niż reszta dział popkultury.
To na pewno.
I trochę to jedzenie ma inne znaczenie w grach.
Absolutnie.
Więc dlatego podzieliliśmy sobie popkulturę tak bardzo łopatologicznie na popkultura i gry.
Tak.
Więc nie bierzcie z nas przykładu, ale porozmawiamy teraz sobie o grach i o jedzeniu w grach.
Tak. Tak. No i już powiedziałeś, że one pełnią często różnorakie posiłki, czy też produkty, pełnią jakąś funkcję, no właśnie, wzmacniającą postać, albo leczącą na przykład.
Tak, myślę, że to jest taka pierwsza cecha jedzenia w grach, która przychodzi nam do głowy, zwłaszcza w grach na przykład RPG. No bo to jest taka typowa mechanika dla RPG-a, czyli że jesz i sobie żyćko przywracasz, nie?
Tak, no czy właśnie, no, ciężko nawet powiedzieć, po prostu dużo gier ma teraz elementy RPG, więc ja myślę na przykład o Dead Island, tam zawsze się piło energetyki i te energetyki odnawiały ci zdrowie. To jest ciekawe. Myślę, że w prawdziwym tak. życiu jest inaczej. Myślę, że powoli tak. cię zabijają. Tak jest, tak jak mówisz.
Ale takie gry to możemy mnożyć, w których jesz i sobie coś tam, jakąś witalność, żyćko przywracasz. Jest Mario, który je grzyby.
No tak, ale to już jest jakby element zmieniający mechanikę. To bym nawet powiedział, że to jest jednak pójście krok dalej, bo Mario dzięki temu, że zje sobie grzyba albo kwiatka, to
tak.
to ma już na przykład dostęp do mocy, nie?
To prawda.
Tak.
No ale może zjeść grzyba, który jest dodaje ci jedno żyćko dodatkowe.
To prawda, tak. To prawda. To jakby, no są też takie gry, w których po prostu przygotowanie jakiegoś posiłku jest wzmocnieniem statystyk twojej postaci, przynajmniej na jakiś czas. No to tak jest w grach Bethesdy, tak jest chociażby w Starfieldzie, tak. ale tak jest właśnie w nowych Zeldach, Breath of the Wild, tak. Tears of the Kingdom, tam bardzo urocze jest to, jak Link gotuje i
tak.
może ugotować coś absolutnie obrzydliwego, co w minimalnym stopniu odnawia życie, ale może na przykład taki fajny miks zrobić, że na przykład ugotuje coś, co go, powiedzmy, wzmacnia w walce. Tak samo na przykład jest Fire Emblem, który, jak już zapowiedziałem, którym będę was męczył. Można również zaprosić postaci ze swojego zespołu do posiłku i przygotowany posiłek w jakiś sposób będzie wzmacniał statystyki. To jest standardowa praktyka.
No w Wiedźminie ważysz eliksiry na przykład, które ci dają jakieś rzeczy.
Tak.
Albo też możesz też jeść jedzonko, nie? Żeby sobie żyćko. No ale to jest, tak jak mówiłem, dla RPG-ów to jest typowe.
Tak. Tu bym chciał zaznaczyć, że na przykład Final Fantasy XV to jest w ogóle przykład takiego pietyzmu, jeżeli chodzi o jedzenie, takiego uwielbienia dla gotowania. Potrawy, które się robi w Final Fantasy XV, wyglądają absolutnie przepięknie. To jest czysta przyjemność gotować w tej grze, żeby zobaczyć, tak. jak to wygląda. No i powiedziałbym, że tak naprawdę to jedzenie w grach to ono jest w sumie obecne od praktycznie samego początku istnienia gier. Pac-Man to jest gra, w której w sumie jemy.
To prawda.
No. I też możemy zjeść taką kulkę, która nas wzmacnia.
To prawda.
Tak.
Wisienka.
Nie, wisienki to akurat były... tam były po prostu owocki, które też możemy
może
zjadać.
Tak. Może tak.
Ale były takie specjalne kuleczki.
Były takie większe.
Tak, dokładnie. Dobrze. No i są też znajdźkami. Jedzenie też bywa znajdźkami.
Okej.
tak jak Crash na przykład sobie jabłuszka.
A, to prawda.
Gromadzi. Donkey Kong bananki.
To prawda.
Częsty motyw.
To prawda.
Okej, okay, no też jakby innym typem przedstawiania jedzenia, niekoniecznie jako jakieś wzmacniacze, choć często też tak, są wszelkiego rodzaju jakieś symulacje życia, tak? To nie wiem, w The Sims
tak,
można
też
sobie...
chciałam o tym powiedzieć.
Gotowe.
The Sims. No, w Stardew Valley to w ogóle robisz jedzenie, produkty i możesz też romansować za pomocą tych produktów, możesz je sprzedawać.
Tak.
Możesz je jeść.
Tak.
Żeby sobie tam też się wzmocnić troszkę.
Tak. Tak.
No.
W Animal Crossing jest piękne jedzenie.
Nie pamiętam.
No i możesz je sobie jeść.
O.
Tak, tak. No ale jakby w tych takich grach, w których trochę jakoś tam symulujemy albo jakiś jest element survivalu, to jedzenie często się pojawia i często musimy je sobie w cudzysłowie wykraftować, tak? Wszelkie jakieś tak. Minecrafty, terrarie, to tam wszędzie to jest.
To prawda.
Tak.
Są też gry, gdzie my jesteśmy jedzeniem.
Tak jest.
Na przykład ta śmieszna gra, gdzie jest się kromką chleba.
Tak.
Jest to bardzo dziwna, jest tam bardzo dziwna fizyka w tej grze.
To prawda, to prawda.
No.
Jest na przykład gra taka jak Dadish, pewnie mało znana, też nie jest to jakaś... To jest bardzo drobna gra, w której jesteśmy rzodkieweczką, tatą rzodkieweczką i musimy uratować swoje dzieci rzodkieweczki. Taka platformówka 2D.
Ale ekstra, brzmi wspaniale.
No. No jest ta gra Turnip Boy Commits Tax Evasion. Też indyk, którego polecamy.
Tak. O Boże, ta gra jest prześmieszna.
Tak, tu z kolei jesteśmy rzepką, która
tak.
Nie zapłaciła podatków i ma przez to problemy.
Ej, a w Animal Crossing można rzepą też handlować. Jest cała giełda rzepowa.
Oj, tak, rzepa to jest...
Rzepa to jest, widzisz, no.
No, z rzepą to było. Rzepa to jest bogactwo.
Tak. No i przede wszystkim mamy też takie gry, które myślę, że są odpowiednikiem programów telewizyjnych o gotowaniu, tylko że w grach.
Mhm.
Czyli są to gry stricte o gotowaniu.
Tak.
No myślę, że takim najbardziej flagowym przykładem dla nas jest Overcooked, w które gramy teraz po raz milionowy.
Tak.
Bo uwielbiamy tę grę. Jesteśmy psychofanami Overcooked.
To prawda.
No ale jest to gra, jeżeli nie wiecie, bo słuchacie pierwszy raz naszego podcastu i nigdy w życiu wcześniej nie byliście na naszym Instagramie i trafiliście tutaj z jakiejś czarnej dziury, to Overcooked to jest gra, w której się gotuje i dostajesz zamówienie i musisz wydawać te zamówienia i musisz robić te zamówienia. Jest to gra, która generalnie podobno niszczy przyjaźnie i związki, bo jest tam atmosfera w takiej typowej kuchni i pracy w gastro, czyli jest trzeba dużo zaiwaniać, bardzo szybko robić rzeczy i się na siebie denerwują ludzie wtedy.
No, prawdziwa próba dla relacji.
Tak, swoją drogą to też jest ciekawy temat, że jakoś tak wszyscy się pogodziliśmy z tym, że w gastro jest trochę patologicznie i te warunki pracy są takie nie za tegas. Zresztą to też dobrze widać w DBR, bo główny bohater był mobbingowany w swojej poprzedniej pracy w wybitnych restauracjach z gwiazdkami Michelin i trochę się stara to zmienić teraz w nowej pracy. I znowu wracam do tego serialu, ale to chyba świadczy o tym, że jestem w nim zakochana.
Tak, tak. No, to jest ciekawy temat i myślę, że wgłębienie się w niego to potrzebowalibyśmy jeszcze chyba nie wiem ile czasu. Nie potrafię tego przeliczyć, ale to jest...
A ty pracowałeś kiedyś w gastronomii?
Nigdy.
Ja pracowałam i bardzo źle to wspominam.
Ja źle wspominam pracę na infolinii. Wydaje mi się, że tu jest taki punkt wspólny, który jakby łączy te dwa miejsca, że to są miejsca, w których jest duża presja czasu na to, żeby działać jak najefektywniej i jeżeli management wyższego szczebla nie radzi sobie z emocjami, to oczywiście przerzuca to wszystko na młodszych pracowników, którzy z kolei też są potwornie zestresowani i taki mamy klimat.
Tak, to prawda.
No, ale to jest bardzo duży skrót, bo to temat chyba rzeka.
Tak, myślę, że to nie jest temat na popkulturowy podcast, ale może, kto wie, wątpię.
No mamy nadzieję, że jak pracujecie w gastro, to pracujecie w miejscu, w którym macie ten spokój i szacunek, tak? Że
tak.
Jasne, jakby rozumiemy, że to musi działać trochę jak naoliwiona maszyna, ale jednak maszyna pełna ludzi, o których trzeba dbać.
Dokładnie.
I mamy nadzieję, że o was dbają.
Życzymy wam tego.
Tak, tak. No jest Cooking Mama też jako gra o gotowaniu.
Jest.
Znaczy to nie jest jedna gra, to jest seria i tych gier jest chyba 1000.
To prawda. Ale takich gier o gotowaniu jest mnóstwo. Jest bardzo, są popularne na przykład na mobilkach, na telefonach. Takie gry. Jak byłam w liceum, to się zagrywałam w gry, w których się robi jakieś pizze, kawy, burgery, cokolwiek i też to trzeba wydawać na czas. Takie bieda overcooked trochę. Ale jest tego bardzo dużo, jest to bardzo popularne.
Okej, no Cooking Mama była na pewno takim protoplastą tego wszystkiego, bo
tak.
To było gdzieś tam zanim smartfony się pojawiły. I tego jest mnóstwo i ogólnie rzecz biorąc mama ma smutne życie, tak sobie myślę, bo gotowała w pierwszej części, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, szóstej. Ogólnie rzecz biorąc jak dali jej tam odpocząć, to musiała pójść pracować w ogrodzie, bo jest taka odsłona, no. Gardening mama.
Boże, biedna.
Jest też Babysitting Mama, gdzie musiała się zajmować niemowlęciem i nie wiem, czy wiecie, istnieje takie dziwne akcesorium na Wii, bo to jest gra na Wii, gdzie dostajemy lalkę niemowlaka, w którego wkłada się Willota i trzeba...
Chcę to.
Chcesz to? Tak, to jest... Trzeba kołysać jakby dziecko.
Chcę to.
No i mama też była na kempingu chyba, bo jakaś kemping mama i jakby...
Oj Boże, biedna mama.
Wierzę w to, że ona pojechała na ten kemping i pewnie tylko i wyłącznie tam gotowała.
No.
No więc nie ma zbyt dobrego życia mama. Cały czas musi gotować. W ogóle strasznie genderowa jest ta seria.
To prawda.
I... Uwaga, to jest taka mała ciekawostka. Activision postanowiło zrobić odpowiedź na Gardening Mamę, przepraszam, Cooking Mamę, Camping Mamę, zrobić swoją serię na Wii i nazwało ją, uwaga, Science Papa.
Wow.
Jakby nie wiem, co się zadziało. Wyciągnijcie wow. swoje wnioski.
Wow, o mój Boże.
Tak.
O mój Boże.
Są też takie gry, które mają bardziej jakby oryginalne mechaniki gotowania. Tu mi przychodzi do głowy Battle Chef Brigade, o którym pewnie gdzieś tam kiedyś wspominaliśmy, i Sushi Striker The Way of Sushido.
Tak.
To są bardziej gry, w których mamy takie mechaniki puzzli, to znaczy łączymy ze sobą...
No, takie match three.
Tak, tak jest w przypadku Battle Chef Brigade. W Sushi tak. Striker chyba się dania jakoś łączy. Mhm. I potem rzuca się tym w przeciwnika, to też jest dziwne. Czyli jedzenie może być bronią. Ale Battle Chef Brigade jest o tyle ciekawe, polecamy bardzo mocno, bo to jest z jednej strony rzeczywiście przygotujemy posiłki w takim puzzle match three, ale jednocześnie też zanim przygotujemy te posiłki, to musimy wyruszyć na mapkę w 2D, polując na zwierzęta, walcząc ze zwierzyną, przynosząc składniki, więc bardzo ciekawa rzecz, bardzo ciekawa rzecz.
Tak, fajna gierka.
Tak, tak.
To jest jedna z pierwszych gierek na naszym Instagramie, o której pisaliśmy, tak mi się wydaje.
No, no to... No. to bardzo ją lubiliśmy.
Tak.
No dobra, to tak zmierzając do końca, na pewno nie weszliśmy jakby we wszystko, co można opowiedzieć o jedzeniu w grach. No jakby są gry, które są jednym wielkim product placementem. Nie wiem, czy ty pamiętasz, były gry o M&M'sach, były gry McDonalda, był Pepsi tak. Man.
Tak.
Pepsi Man. Dużo, tak. Dużo poziomów w grach ma na przykład motyw jedzenia gdzieś tam jako motyw świata, tak? Jakby Kirby na przykład to jest jeden wielki żarłok.
No ale Kirby to żre wszystko, on sam z motywem jedzenia.
To prawda, ale jakby na koniec jak przejdziesz na przykład grę, to czeka na ciebie tort.
Super.
I Kirby to kocha.
No, jest Fruit Ninja, w którym trzeba owocki ciachać. Bardzo lubię tę grę.
Tak, tak.
Czyli bardzo bym ją chciała mieć na VR-ze.
Walka z jedzeniem.
Tak.
No, więc no jest tego sporo. Na przykład jeśli na przykład szukacie czegoś bardzo specyficznego, no to jest Coffee Talk, które jest taką bardziej visual novelą, w której też mamy opcję robienia latte art, więc rozmawiamy sobie.
To jest picie, nie jedzenie.
No, ale jest to jakby z jednej kategorii.
No wiem, żartuję.
No, więc możecie sobie porobić latte art i porozmawiać z ludźmi przy kawie.
Tak.
No, więc troszeczkę...
Jest tego dużo.
Tak, troszeczkę temat udało nam się ugryźć.
Tak, i tak mieliśmy robić półgodzinne, 40-minutowe odcinki, a znowu gadamy bardzo długo, a jeszcze nam się nie udało skończyć całego tematu. Ale co z tego? To jest nasz podcast.
Życie.
Tak. Mamy nadzieję, że słuchało wam się tego miło. Miło też było do was wrócić.
Tak, i kończymy, bo idziemy oglądać DPR.
Tak, a wam też to polecamy, żebyście to zrobili.
Tak, także do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Tak, trzymajcie się, pa!
Pa, pa!